Zastanawiam się, na ile te wpisy blogowe są jakimś poligonem doświadczalnym, polem eksperymentu literackiego. Jest coś takiego? Testujesz pewne rozwiązania,
Czy nie? Ja niczego nie testuję. Może to jest dziwne w kontekście tego, że teraz wyszła ta książka, na której oczywiście zarabiam pieniądze, ale blog był pomyślany jako coś, co ja daję ludziom za darmo. Cała moja jak gdyby praca literacka i nieliteracka jest związana z jakimś kontraktem. Piszę za pieniądze. Tak to działa. Tak wygląda moje życie. I nigdy nie będę pisał za darmo. Poza tym jednym wyjątkiem. Prawda? To jest ta rzecz, którą ja wrzucam, żeby, nie wiem, ludzie mieli, prawda? Żeby...
No tak, przy okazji zdaje się, pojawia się też tekst tłumaczący tego rodzaju strategię. Ale w publikacji, o której rozmawiamy, znajdują się teksty arcyliterackie. Mhm. I stąd moje pytanie o te twoje próby testowania pewnych rozwiązań. Są takie, no choćby taką opowieść o morskości, nadmorskości, o Morzu Bałtyckim i tak dalej.
Kojarzysz tak, że Polska leży nad Morzem Bałtyckim, tak?
Dokładnie. On jest szalenie literacki, świetnie pomyślany. No taka perełeczka.
Niewiele z tego bloga i z tej książki w sensie jak gdyby mojej dalszej twórczości wynika. Przecież cały ten tekst, o którym mówisz, zbudował się na bardzo prostym, przecież nawet wczesnoszkolnym skojarzeniu, że mamy dwa słowa, które brzmią identycznie, czyli morze przez RZ oznaczające akwen wodny i morze jako, przez ze skropką, jako słowo oznaczające pewnego rodzaju prawdopodobieństwo, nie? Mm-hmm. Ja to zamieniłem, prawda? Zamieniłem przez metody, tak jak mogłoby to zamienić, wiesz, leniwe dziecko w szkole.
Mówisz, że jesteś inteligentny, ale jak już cię próbują wpakować w worek z intelektualistami, to dajesz po mordzie. Tymczasem mam jednak wrażenie, że lubisz tak sobie odskoczyć gdzieś właśnie, a to Pascala przywołasz, a to pochylisz się nad Gombrowiczem, na przykład. Tekst o Gombrowiczu też świetny.
Pascal i Gombrowicz to są autorzy, których przerabiamy w szkole średniej. Literaci, intelektualiści, których znajomość jest, przynajmniej powinna być wymagana, żeby
no dobra,
zdać maturę,
to,
rozumiem.
Przykład trzeci, Kierkegaard się pojawiał
no
u siebie,
tak, to
na
jest,
przykład,
tak.
Prawda? Więc tu już tak, idziemy no, wiesz, albo
ale
i tak
wiesz,
dalej.
Ja się już przestaję tutaj ci robić uniki, bo ja wiem, o czym myślisz. Ja się, wiesz, sprzeciwiam swoim życiem oczywiście i swoją postawą, niczym innym nie mogę, tej postaci inteligenta, intelektualisty, która wyraża się w przejęciu własnym umysłem, własną erudycją i budowaniem z tego jak gdyby serca swojego istnienia. Co się przekłada chociażby na pretensjonalność. Fakt pewnego oczytania, czy tam, nie wiem, możliwości umysłowe, które są takie, jakie są, to jest jakiś element mojego życia. To, że ja czytam. Prawda?
No tak, ale to, że ty masz, już nie powiem, filozoficzny background, bo musielibyśmy wrócić do kwestii związanych z twoimi studiami, ale po prostu masz background intelektualny.
Tak.
Jakoś z premedytacją go usuwasz. To znaczy, wczytując się w te teksty, mam wrażenie, że no jakąś formą obciachu byłoby przyznawanie się do tych pokładów, z których jednak czerpiesz. I zastanawiam się, z czego to wynika.
Może z zakłamania wewnętrznego.
No trochę chyba, nie? No bo, jakie jest wytłumaczenie tak naprawdę?
A może z niechęci do takiej inteligenckiej postawy obecnej w życiu codziennym. Ja wyrastałem w tak zwanym domu inteligenckim.
No więc właśnie, może to jest taki wewnętrzny sprzeciw.
I ledwo, ale zrobiłem te studia filozoficzne. W jakiś sposób usiłowałem to potem nie dla własnego wizerunku, ale dla własnej wewnętrznej potrzeby skontrastować. Prawdziwą namiętnością, sensem tego, kim ja jestem i czym ja jestem, jest życie. W sensie rozumiane jako bycie wśród ludzi, jako podejmowanie wyzwań, jako aktywność, jako uczestniczenie w różnych społecznościach. Rozumiesz mnie?
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony myślę sobie, że może to jest kwestia pewnego wizerunku, który stworzyłeś sobie jako orbitowskiego pisarza.
Tak,
no bo lepiej być może
tak
wygląda Orbitowski z bicepsem. Ile tam masz w bicepsie teraz?
Nie mierzyłem się nigdy.
No ale dobra, no z wielkim bicepsem, koszulka Manower.
Thunder Roth.
Okay.
Gniew piorunów.
Gniew piorunów, do tego łysy łeb. No trudno sprzedawać później wizerunek takiego Orbitowskiego, podszytego mocnym podglebiem intelektualnym, nie? Bo to się trochę kłóci ze sobą.
I masz rację, że to jest, że jest również tutaj aspekt imidżu i aspekt kreacji. Ja tego nigdy nie kryłem. Tylko wiesz, jesteśmy w tak małej branży, jaką jest literatura, że też miejmy świadomość skali zjawiska, w którym uczestniczymy. Ale mój wizerunek jest przecież tylko wzmocnieniem i pewnym uproszczeniem tego, jaki ja jestem. Ja jakby podbiłem pewne tony i to wszystko.
No okej, ale pamiętasz, miałeś gdzieś jakieś takie foty w sweterku, jakimś takim beżowym, w okularkach i tak dalej, nie?
Oczywiście, że tak, bo jestem obecny w mediach. Siłą rzeczy do ludzi takich jak tych, którym się chciało zgłębić trochę moje dawne dzieje, no to do was dochodzi te wszystkie rzeczy, te wszystkie próby mojego poszukiwania siebie. i ta filozofia, ten sweterek, o którym mówisz, ta koszulka teraz, prawda? I ten bicek. One wszystkie są kamieniami przy drodze, po której ja idę, usiłując sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Przecież ten blog też jest próbą dowiedzenia się czegoś, co ma związek z tym pytaniem, kim ja jestem, prawda?
No zresztą od początku mówiłeś, że jednak pisanie było jakąś formą terapeutyczną.
Ale ja teraz już rozumiem, że tak nie można robić. W momencie, jak ja zrezygnowałem z literatury konfesyjnej i terapeutycznej, te książki stały się lepsze, a przynajmniej zaczęły odnosić sukcesy i uzyskały status bestsellera.
No z jednej strony tak, ale ciekaw jestem twojej odpowiedzi na to pytanie, bo oczywiście co pisasz, to odpowiedź inna. Załatwiasz coś swoimi książkami, czy nie?
Staram się nie.
Staram się, czasami nie wychodzi.
Oczywiście, że czasami nie wychodzi. Mhm.
Pytam o to, bo Stasiuk mówi, zawsze coś załatwiasz książką.
Jeżeli Stasiuk tak mówi, to znaczy, że Stasiuk załatwia. I to jest jego prawo. Byś mnie przygwoździł, byś powiedział, załatwiłeś sobie tym to i to.
No
prawda?
Więc właśnie.
Ale...
Dlatego delikatnie cię wypuszczam.
No i bardzo dobrze, ale wiesz, ja na pewno nie załatwiam już rozliczeń ze sobą. To już minęło gdzieś na wysokości widm.
Mówiliśmy o kreacji. Ile tutaj jest kreacji na blogu? Jak bardzo kreujesz Orbitowskiego, którego sprzedajesz w sieci?
Kreacji tu jest sporo, ale nie ma kłamstwa.
A czym się różni kreacja od kłamstwa?
To, że kreacja może polegać na podkreśleniu pewnych prawdziwych cech. A kłamstwo jest podsunięciem czegoś nieprawdziwego, czegoś, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Możemy uznać za pewnik, że ja się w tej książce jako ja ujawniam. Przypuszczalnie bardziej niż w innych swoich książkach. Ale ja ujawniam pewne rzeczy z siebie. Pewne aspekty mojego myślenia, mojego życia, moich przygód. Inne zostają zakryte. Tutaj jest jak gdyby ogromna ilość rzeczy przemyślana. Przepraszam bardzo, przemilczana. Zwróć uwagę, jak tutaj nie ma, jak tutaj jest niewiele moich bliskich. Bo to jest ta część życia, którą ja chronię. Nie ma za wiele, jak gdyby, nie wiem, o czymś tak interesującym ludzi jak seksualność. To też jest jak gdyby rzecz, która się łączy z jakimiś innymi ludźmi. Jestem tym typem człowieka, który się może obnażyć przed czytelnikiem, ale nie będzie zdzierał majtek z innych.
No to jest ciekawy wątek, bo to oznacza, że jednak są tematy w jakiejś mierze przez ciebie tabuizowane, nie? To znaczy no tematy tak, absolutnie to, prywatne, tak, osobiste to, nie wchodzą do literatury.
Ważne jest dobre imię moich bliskich i w konsekwencji także moje dobre imię, niż to, żeby napisać fajną książkę ujawniającą jakieś brudy, czy nawet dobre rzeczy z mojego życia prywatnego. Nie, wiesz...
Ale była żona wchodzi jednak do tych tekstów.
No, była żona wchodzi do tych tekstów.
Dziecko też wchodzi
tak,
do tych tekstów.
No wiesz, ale to jest ogrom mojego świata, a tutaj to się przejawia na marginesie, prawda? I jak sobie przeczytasz, to ja złego słowa obuję, że nie napisałem. Dobrego chyba też nie.
No, ona funkcjonuje jako była żona
tak,
po prostu.
Tak, i tyle. Wiesz, no, ciężko jest pisać o życiu, nie podając żadnych szczegółów z życia. Ja nie jestem, słuchaj, Radkiem Majdanem, żeby ludzie mieli potrzebę zaglądać mi przez okno i grzebać w koszu, co jadłem wczoraj. Nie. Wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne, że ja sobie zostawiam jakiś tam ważny dla mnie obszar, chyba nawet w ogóle najważniejszy dla mnie obszar, pozostawiłem nietknięty przez literaturę, ale powiedzmy sobie tę prostą prawdę, że książki nie są najważniejsze. Że jest, nawet jak jesteś pisarzem, to jest masa rzeczy, które są ważniejsze od tych pieprzonych książek, nie? Wiesz, gdybyś mnie się na przykład zapytał, czy wiesz, czy chciałbym napisać największą książkę na świecie, ale stracić wszystkich swoich bliskich, to idź diable, kurde, z tą najlepszą książką, ja wolę być przy ludziach.
No tak, ale jednak pisanie jest kwestią mocno egotyczną, indywidualną. Stefan Chin mówi, że pisarz w domu to jest przekleństwo. No nie tylko on.
Wiesz, wcale mieszkam sam. Są pisarze, którzy muszą dziczeć, ale też znam wielu pisarzy takich jak chociażby Szczepan Twardoch, Kuba Żulczyk, Witek Szostak, i wszyscy mają rodziny.
Ale to jest kwestia organizacji, pisania, czasu? Z czego to wynika?
To trzeba ich pisać.
A u ciebie jak to jest?
Ja oczywiście jestem w związku, zamierzamy jakoś tam połączyć teraz, rzeczywiście założyć jakąś komórkę domową.
No okej, okay, ale samo pisanie jak wygląda?
Ty no, siadam i klepię.
Codziennie?
5 razy w tygodniu.
5 razy w tygodniu, wiesz, w godzinach przygotowanych mentalnie i tak dalej, i tak dalej?
Muszę być cały czas przygotowany mentalnie, mało tego, ja stąd pójdę i będę klepał. Ty nad klawiaturą dziwia czejesz. Ty przebywając w świecie fantazji, w świecie swoich bohaterów, swoich scenerii, tego wszystkiego, ty dziwia czejesz, się trochę wylepiasz z tego świata, prawda? A człowiek, który jest ci bliski, z którym żyjesz w tym świecie, się do tego świata z powrotem wciąga, prawda? To jest ważne.
Mówiąc o pisarzach, zauważasz, że wszystkie książki, które pojawiają się na rynku, wdzięczą się do czytelnika. Twoje książki też się wdzięczą, sam
no
o tym mówisz.
No tak, trochę się wdzięczą, niestety tak. Ja bym chciał umieć napisać niewdzięczącą się książkę, ale...
Nie potrafisz, czy nie chcesz? Bo to też pytanie, co to oznacza, że książka się wdzięczy, nie? Bo tam piszesz oczywiście o Pilchu, o Gombrowiczu właśnie, mówisz, że musi się pojawić jakaś kusa spódniczka i tak dalej. Czym jest wdzięczenie się do czytelnika dziś?
Podsuwanie mu może nie łatwych rozwiązań, ale dawanie mu na dłoni tych haczyków, które mógłby się natychmiast chwycić. Kiedy dajesz do zrozumienia, w ten sposób powinieneś czytać moją książkę. I u mnie też to jest, niestety. Praca literacka też polega na balansowaniu pomiędzy tym, jak ja chcę coś powiedzieć, a tym, że książka musi być kurde bele zrozumiana. Książka może być sympatyczną dziewczyną z dyskretnym makijażem, która ma rozpięty jeden guzik bluzeczki i może być po prostu lachonem z cycami prawie na wierzchu. Prawda? I ja staram się, żeby te moje książki, tak właśnie jak ten pierwszy przykład.
Czyli doprowadzasz do pierwszego guzika. Jak
doprowadzam
rozumiem,
do pierwszego guzika, tak. Ja nie wiem, czy to nie jest seksizm już tak mówić, ale...
Może jeszcze nie. Zanim weszliśmy do studia, powiedziałeś, że kończysz właśnie kolejną powieść. Milion znaków już się
ale
udało...
Ale zejdziemy z tego, zejdziemy z tej ilości.
...wyklepać. Co to będzie?
Rzecz nosi tytuł Eksodus i jest powieścią drogi. Jest to opowieść o takim kolesiu, trochę człowiek bez właściwości, który się przewija w reportażach z Warszawki. Taki człowiek z Mordoru trochę, nie? Korpoludek, wychowany przez kobiety, sympatyczny, ale bez jakichś tam przymiotów charakteru, bez zainteresowań. Taka trochę niewyraźna postać, i która oczywiście niczego nie umie, o niczym nigdy nie zdecydował. Tacy jacy teraz są 30-latkowie w dużej mierze. I temu facetowi dzieje się coś, co go zmusza do ucieczki na ślepo z Polski w Europę. Po prostu spieprza. Bez karty, bez dowodu osobistego, bez niczego. Prawa jazdy nie ma, więc po prostu nagle staje się sam dla siebie. Traci wszystko, czy też porzuca wszystko i ucieka. I o tej ucieczce będzie ta książeczka opowiadała.
Kerłakowskie odniesienia tam są, czy nie?
Jak pisałem Inną duszę, to nie wracałem do Trumana Capote.
No ale jednak gdzieś ci się tam wymknęło, że myślałeś o Innej duszy
tak,
jako
ale
z zimną krwią, nie?
Ale specjalnie nie wracałem i teraz też nie wracałem do W drodze, żeby się nie inspirować.
No problem imigrantów tak, cały czas świeży,
prawda?
I tak
jeszcze,
dalej.
No i jeszcze mamy przecież te wątki tych biednych Syryjczyków, którzy również na drugim planie się w mojej książce pojawią.
Jednak,
tak. Znaczy, bardzo niechętnie po to sięgnąłem, ale zorientowałem się, że skoro właściwie jak myślałem na tą książkę, to wyskoczył temat uchodźców. I zrozumiałem, że nie mogę tego zignorować. Gdyby przyszli rok później, to by ich nie było.
Łukasz Orbitowski. Rzeczy utracone, notatki człowieka posttowarzyskiego. Książka okazała się nakładem Zwierciadła, a autor był gościem magazynu Trochę Kultury. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.